po sąsiedzku. W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś w programie powiemy o działalności dwóch organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, stosunkowo nowej i prężnie działającej białoruskiej fundacji Tutaka oraz Centralnej Rady Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów. Będzie także o literaturze, poetach, którzy na Podlasiu tworzyli i tworzą w języku ukraińskim, w jego gwarowej i literackiej formie. A zaczynamy od spotkania z Pawłem Stankiewiczem z fundacji Tutaka, która pomimo młodego stażu ma na swym koncie wiele przedsięwzięć w sferze popularyzacji białoruskiej kultury, ale także czegoś, co można określić mianem białoruskiej sprawy w kontekście sytuacji politycznej w Białorusi. Działania fundacji łączą także dwie społeczności, białoruską mniejszość w Polsce oraz białoruską diasporę, mówi Paweł Stankiewicz.
Z jednej strony chcemy kontynuować tą formułę tworzenia kultury białoruskiej w takim szerszym formacie, w formacie festiwalowym, koncertowym, różnych większych, tudzież mniejszych wydarzeniach, żeby jak najbardziej ta kultura Białorusinów Podlasia rosła i była szeroko dostępna. Zauważyliśmy, dość było to oczywiste, że powstanie luka po festiwalu Basowiszcza i w ogóle luka w organizacjach prowadzonych przez, powiedzmy w takim cudzysłowie, przez ludzi młodych, gdyż większość organizacji na Podlasiu to już takie organizacje mocno z wieloletnim doświadczeniem i stwierdziliśmy, że jest taka potrzeba jeszcze takiego świeżego spojrzenia, żeby tutaj dodać coś do tych wszystkich wartości, które są już stwarzane przez te inne organizacje. A drugim takim może nie tyle powodem samego powstania, gdyż fundacja zaczęła się stwarzać wcześniej, ale to na pewno takim mocnym motorem, zastrzykiem energii było to, co się wydarzyło w Białorusi w sierpniu 2020 roku, kiedy zauważyliśmy, że tutaj nagle również Białorusini z Białorusi bardzo otworzyli się na to, żeby zacząć myśleć o swojej kulturze, o swoim języku, o swojej tożsamości. A w związku z tym, że już w 2020 roku było jasne, że wielu z nich znajdzie się również na terenie Polski, to u nas też się zrodziła taka potrzeba, żeby również dla nich tą kulturę białoruską przybliżać i stwarzać. Gdzieś oczywiście też mając na drugim planie, chociaż nie mniej ważnym, takie możliwości niesienia pomocy, chociaż to nie jest pierwsze działanie podstawowe fundacji. To się wydarza trochę z tej ilości kontaktów, które ma fundacja. Bardziej jesteśmy nastawieni na stwarzanie białoruskiej kultury i pomaganie zwłaszcza artystom, po prostu, żeby oni mogli tą kulturę tworzyć. Zarówno pomaganie tym artystom, którzy musieli wyjechać z powodu represji, ale też jesteśmy bardzo jakby ciekawi i chcemy też pomagać również artystom, którzy są tutaj jakby na Podlasiu i związani są z tą białoruską mniejszością.
Właśnie na ile da się godzić takie dwa te, no nazwijmy je, targety, czyli mniejszość i białoruska diaspora, no bo czasami to jest taka współpraca, ale czasami to cele są troszkę rozbieżne i pewne przyzwyczajenia.
Oczywiście, że cele są czasami rozbieżne, chociaż jeżeli mówimy o tworzeniu kultury, to właśnie my tutaj z założenia fundacji chcemy, żeby te cele były wspólne i spójne, gdyż niezależnie od tego, czy jesteśmy tutaj z Białorusinów Podlasia, czy jesteśmy po prostu członkami białoruskiej diaspory, czy też w ogóle mieszkamy w Białorusi albo w ogóle mieszkamy w Polsce, mi się wydaje, że to, co nas jednoczy, co jest takim dla nas wspólnym mianownikiem, to jest właśnie kultura białoruska, tradycja białoruska i język białoruski. I te cele są spójne. Oczywiście inaczej na pewno może czasami wyglądać takie podejście do pewnych rozwiązań, jak tą kulturę krzewić, gdyż trochę na czym innym polega promowanie, czy też uświadamianie, czy też budowanie takiej tożsamości obywateli polskich, a czym innym jest budowanie tej tożsamości wśród obywateli Republiki Białoruś. Ale mi się wydaje, że w dalszym ciągu są spójne rzeczy. No tutaj dla mnie taką zagadką trochę jest jeszcze nie do końca rozwiązaną, to jest na przykład kwestia promowania języka białoruskiego, bo zupełnie inny content jest wymagany dla mieszkańców, obywateli Białorusi, a zupełnie inny content dla obywateli Polski. Tutaj mamy dla Białorusi ten content może być oparty praktycznie tylko i wyłącznie na języku białoruskim, lub też z pomocą niewielką języka rosyjskiego, gdyż jednak obywatele Białorusi bardziej lub mniej, ale rozumieją język, a jeżeli chodzi o Białorusinów Podlasia, z tą znajomością częścią języka białoruskiego jest różnie, więc tutaj taki może jest taki niuans, że to podejście może być inne. Oczywiście też do czego innego są przyzwyczajeni jedni i drudzy odbiorcy. No tutaj zwłaszcza na Podlasiu to wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że wiele imprez odbywa się cyklicznie od wielu już lat i czasami jest taki problem, żeby zaproponować coś nowego. Może nie zawsze jest to problem, ale jest to jakiś pewien rodzaj wyzwania. Białorusini z Republiki Białoruskiej mi się wydaje, że są jakby bardziej otwarci, ale to też dlatego, że oni mnie jeszcze okrzepli jako odbiorcy białoruskiej kultury.
Takim najgłośniejszym projektem jest ta próba reaktywacji Basowiszcza. Czy to jest reaktywacja, czy chcecie tworzyć pewną nową rzecz na bazie miejsca i pewnej legendy, można nawet powiedzieć?
Na pewno nie odżegnujemy się od legendy, dlatego też wzięliśmy specjalnie i tą samą datę i to samo miejsce, gdyż ta legenda bardzo tutaj jakby działa na Podlasiu, a z drugiej strony jest żywa w Białorusi. I stwierdziliśmy, że nie ma co udawać, że tutaj powstanie coś zupełnie nowego, chociaż w naszych zamierzeniach i to, jak chcemy rozwijać festiwal, na pewno chcemy stwarzać nową jakość i chcemy, żeby to był festiwal nie tylko muzyczny. Mam nadzieję, że już w tym roku dołączy do nas zarówno i Teatr Białoruski, mam nadzieję, że też będziemy mieli tutaj do czynienia z artystami sztuk wizualnych. Poprzez festiwal Tutaka chcemy pokazywać w takim szerszym zarysie to, co się wydarza we współczesnej kulturze białoruskiej, ale też chcemy dawać takie małe sygnały, z czego ta współczesna kultura czasem czerpie, czyli z tej kultury tradycyjnej.
Mówił wiceprzewodniczący Fundacji Tutaka Paweł Stankiewicz. W planach działalności na rok 2022 oprócz nawiązującego do Basowiszcza letniego festiwalu, Fundacja ma także reaktywację festiwalu Jesień Bardów, projekt dotyczący tradycyjnych pieśni, a być może także Kongres Białoruskich Organizacji w Polsce. Najbliższe działanie Fundacji to zaplanowany na 21 lutego konkurs deklamatorski z okazji Dnia Języka Ojczystego.
Ja proszę się parówki do was, gospodynia zornego palacu, klopotica kapogonia z gaz, nieziemnaja i ziemna. Я прошуся у парабки до вас, господиня зорного палаца.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja młodzieży, pokonywanie stereotypów to niektóre cele działań Centralnej Rady Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów. Założone w Białymstoku stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, ma także liczne kontakty za granicą. Jak mówi jego wiceprezes Karol Kwiatkowski, priorytetem działań centrum wśród społeczności romskiej są sprawy związane z edukacją.
Kolejnymi takimi rzeczami to jest orzecznictwo w naszym wypadku i zmiana prawa, czy to do edukacji, czy do innych rzeczy umożliwiających jakieś osiąganie sukcesów. No i też propagowanie kultury.
Po kilkudziesięciu latach przemian sytuacja się trochę może zmieniła, no ale myślę, że nadal istnieją w społeczeństwie takie stereotypy, pewne uprzedzenia, na ile właśnie one dotykają społeczność romską, na ile powodują pewne wykluczenie społeczne i hamują aktywizację tej społeczności.
Niestety ma pan tutaj rację, mimo działań no nie tylko naszej organizacji, ale i wielu innych organizacji, które działają na rzecz społeczności romskiej, ale też no i dobrej współpracy z rządem polskim, bo to też trzeba podkreślić. Od wielu, wielu lat bardzo dobrze się układa ta współpraca na tej płaszczyźnie i państwo, a organizacje romskie, więc to jest takie warte podkreślenia. Ale tak jak pan mówił, ciągle ten stereotyp społeczności większościowej jest niestety. No i no staramy się pracować ciągle nad zacieraniem tych negatywnych stereotypów, które w społeczności są na temat Romów. Coraz częściej się to udaje. Zauważamy większą świadomość też właśnie przez tą edukację, o której mówiliśmy. My też bardzo robimy dużo szkoleń dla urzędników państwowych i dla działaczy różnych społecznych, gdzie pokazujemy taki prawdziwy, niestereotypowy obraz Roma. Więc tego typu rzeczy się dzieją, ale jasne, że ciągle jeszcze borykamy się z tym negatywnym postrzeganiem osób z naszej społeczności.
Migracja to takie zjawisko, które dotknęło całe społeczeństwo polskie w ostatnich latach. Romowie to tak, no może to stereotyp, ale naród wędrowców. Czy to także wpłynęło na społeczność romską? Jak to się w statystykach odbija?
Statystyki jak gdyby nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji społeczności romskiej. Tutaj jeśli właśnie mowa o przykładowo spis powszechny, który w ostatnim czasie był dosyć głośny, no to wielu Romów po prostu z obaw i właśnie ze względu na to negatywne postrzeganie niekoniecznie chce się przyznawać. Oczywiście wiadomo, że to są Romowie, którzy jak gdyby żyją zgodnie z naszymi tradycjami, ale no z różnych względów mają obawy, aby gdzieś w dokumentach było to umieszczane. Często boją się po prostu na różnego typu nawet prześladowania, bym powiedział. Czy dalej Romowie są takim narodem wędrowym? Na pewno jest nam bliskie. Chyba mamy tak naprawdę rodziny na całym świecie. Romów jest dużo rozrzuconych po całej Europie, po całym świecie, więc Romowie mają rodzinę tak naprawdę wszędzie. To też pomaga w podróżowaniu jak gdyby. No i oczywiście sytuacja ekonomiczna często zmusza społeczność romską, aby po prostu, tak jak pan powiedział, wędrowała. Może to już nie jest ta wędrówka tymi taborami jak kiedyś. Niektóre osoby to na pewno pamiętają. No już bardziej w inny sposób i z innych względów, ale ciągle jednak Romowie zachowali tą swoją część swojej historii. No i dosyć dużo wędrujemy.
Właśnie tak, z jednej strony jest taki proces integracji w społeczeństwo Romów, a przy tym jak dbać o tą własną tożsamość, bo tu właśnie pan wspominał, że takie procesy asymilacyjne, ukrywania swojej tożsamości zachodzą u Romów.
Niestety tak, tylko Romowie są dalece od tego, żeby właśnie, no to asymilacja to jest czymś strasznym dla każdej jednej społeczności tak naprawdę. No i tutaj czy to organizacje, czy sami Romowie jak najbardziej próbują dążyć do tej takiej pozytywnej integracji, do takiego dialogu społecznego. No bo bardzo ważne dla naszego narodu jest zachowanie swojej odmienności kulturowej, swojego języka, który jest jednym z najstarszych języków świata. Więc tak naprawdę Romowie kultywują swoje obyczaje i swoją tradycję w domach, ale też no musimy trochę iść o krok dalej i też bardzo dobrym rozwiązaniem było, aby była taka możliwość w szkołach. Przykładowo, gdzie dzieci romskie uczęszczają, pokazanie też rówieśnikom, że Romowie mają wspaniałą historię, wspaniałą kulturę, wspaniałą tradycję i mają się też czym pochwalić. Więc tak jak pan mówi, bardzo istotne jest, aby ta integracja społeczna była robiona w przemyślany sposób, tak żeby właśnie nie zatracać tej kultury, która jest naprawdę piękna.
Ostatni czas pandemii, pewnie te problemy uwypuklił także w przypadku państwa społeczności.
Pandemia zawsze dotyka ludzi najsłabszych z różnych względów, czyli ekonomii przykładowo i też osób, które są tak jak gdyby poza trochę społecznością, są wykluczone i marginalizowane społecznie, więc tutaj jak najbardziej te problemy się wypukuliły znacznie, jeśli chodzi o czas pandemii i to był bardzo trudny czas dla wielu romskich rodzin.
Mówił wiceprezes Centralnej Rady Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, Karol Kwiatkowski. Stowarzyszenie rozpoczyna właśnie nowy projekt zatytułowany Liderki i liderzy romscy przeciwko wykluczeniu. W obecnych czasach nie odgrywa już może tak ważnej roli, ale jeszcze nie tak dawno temu poezja, literatura była ważnym czynnikiem budowania tożsamości narodowej. Jednym z przykładów może być przebudzenie narodowe podlaskich Ukraińców w latach 80. i 90. XX wieku, któremu towarzyszyło swoiste poetyckie wzmożenie autorów piszących w ukraińskiej gwarze i języku literackim. O historii i współczesnym ukraińskim ruchu literackim na Podlasiu mówi redaktor naczelny czasopisma Nad Buchom i Narwoju, poeta Jerzy Hawryluk.
Pierwszą osobą, której publikacje napisane po ukraińsku w gwarze miejscowej okolic Bielska, konkretnie wsi Widowo, był to Wasyl Bielokozowicz. On jeszcze reprezentował to pokolenie narodzone przy końcu XIX wieku. Jego twórczość stała się znana dzięki ukraińskiemu językoznawcy Bohdanowi Strumińskiemu, który w latach 50. odwiedził Podlasie, spotkał się z nim, wziął od niego rękopisy, które były publikowane w naszym Słowie i ukraińskim kalendarzu na 1960 rok. No ale tutaj już ta nowa fala twórczości w języku ukraińskim, to są już lata 70., 80. minionego wieku. Prekursorem był tu Iwan Kiryziuk, niedawno niestety zmarły, którego wiersze były w 1971 roku w grudniu publikowane po raz pierwszy na łamach białoruskiego tygodnika Niwa. Później do niego dołączyła Zosia Saczko, Iryna Borowik z wsi Morze, czy właściwie More, też w okolicy Orla. Sam Iwan Kiryziuk pochodził ze wsi Krywiatyczy, też w okolicy Orli, także to była taka jakby no, najbardziej poetyczna okolica. Zresztą później już w pierwszej połowie lat 80., kiedy Iwan Kiryziuk razem z Iwanem Ignaciukiem, który pochodził z południowego Podlasza, mieszkał w Lublinie, zaczęli wydawać taki almanach coroczny Nasz Głos. To właśnie z tejże gminy Orla, okolic Orli, było jak raz najwięcej twórców piszących po ukraińsku, oczywiście w swojej gwarze, dlatego że z językiem ukraińskim literackim tutaj raczej nikt kontaktu nie miał jeszcze w tym czasie. To grono oczywiście liczyło już kilkanaście osób, oczywiście nie tylko z okolic Orli, ale też z innych wsi. Przede wszystkim tutaj Bielsk, gmina Boćki. Okazało się później, że w miejscowej gwarze, ale z Zabuga, z okolic Białej Podlaskiej już na początku XX wieku pisał mieszkający i pracujący w Moskwie, a pochodzący ze wsi Kornica Mikołaj Jańczuk, który był etnografem, ale też i literatem. Pisał sztuki teatralne, które były wystawiane przez ukraińskie zespoły.
Można powiedzieć, że lata 80., początek 90. to na łamach ukraińskiego czasopisma Nasze Słowo, bo to było w sumie jedyne wówczas takie możliwe, to tutaj ta twórczość literacka z Podlasia, myślę, że trochę było takie zagłębie akurat, jeżeli chodzi o Ukraińców w Polsce.
Ilościowo to trudno to by dokładnie wyliczyć. No ale wtedy właśnie ten fenomen twórczości ukraińskiej, ukraińskojęzycznej na Podlasiu na łamy Naszego Słowa, ale także dodatku do Naszego Słowa, ponieważ w tamtych czasach jeszcze był taki dodatek comiesięczny Nasza Kultura. Także na łamach corocznych almanachów ukraiński kalendar. Było to dość szerokie zjawisko, prezentowane przez kilku twórców. Tutaj oczywiście był Iwan Kiryziuk, także wspomniana Zofia Saczko, Iwan Chwaszczewski, oczywiście mówiący te słowa Jurij Hawryluk, także Eugenia Żabińska. Także to zjawisko wtedy już utrwaliło się. Później niektóre z tych osób zostały członkami już w latach 2000, zostały członkami Związku Pisarzy Ukrainy. Później taką trybuną już stał się z początku kwartalnik, później dwumiesięcznik nad Buchom i Narwoju. Tutaj najbardziej taki produktywny, najintensywniej piszący poezję był Iwan Kiryziuk, który w pewnych okresach w każdym numerze były jego wiersze. Inni pisali nieintensywnie, niektóre z tych osób, które ujawniły się w 1980-tych latach, były to takie ich próby incydentalne, to taka była literatura korzeni, chęć wypowiedzenia się we własnym języku. Zresztą podobno każdy kiedyś pisze jakiś wiersz. No tutaj tych wierszy było oczywiście więcej, na przykład tenże Almanach Nasz Holos wychodził przez 6 lat. A więc jest to już dosyć duży zbiór różnych osób piszących w różnych sposób. Niektóre z tych osób też spoza grona tego almanachu pisały prozę, na przykład Wasyl Petruczuk.
Obecnie ten ruch poetycki już chyba, tak jakby widać, trochę przyhamował, ale nadal mamy takie zjawisko wydawniczo-literackie, jak ukraiński literacki zaułek, ukraiński literaturny Provuluk.
Provuluk zaczął wychodzić już ponad 20 lat temu. Początkowo jego redaktor, twórca Tadej Karabowicz planował wydać 10, ale jak się okazało, materiału jest wystarczająco do kontynuacji tego wydania. Zresztą ta twórczość, ona tak pomalu obrasta w publikacje naukowe na ten temat. Poszczególni autorzy analizują na przykład język, cechy tych wierszy, które były pisane gwarą. Także obok tego zjawiska czysto literackiego jest też już pewien taki obszar literaturoznawczy związany właśnie z tym Podlasiem, okolic Bielska, Hajnówki.
Mówił redaktor naczelny nad Buchom i Narwoju Jerzy Hawryluk. Postscriptum do tej rozmowy to fakt, że w ostatnich dniach ukazał się wydany przez Związek Ukraińców Podlasia tomik wierszy zmarłego niedawno podlaskiego poety Jana Kiryziuka. A nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Już za chwilę w Polskim Radiu Białystok audycje w językach mniejszości, Dumka Ukraińska i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia. Rozkażę, jak zachować.